tutaj widzimy taki obraz dosyć dramatyczny, ponieważ te szczątki są pochowane, jak widzimy, ten układ kości wskazuje, że było to bardzo szybkie działanie. Tutaj nikt specjalnie się nad nimi nie pochylał. I to jakby dodaje dramaturgii tego miejsca i pokazuje tą tragedię sprzed kilkudziesięciu lat. Po takiej wstępnej mojej analizie antropologicznej są to szczątki, które należą do młodych mężczyzn. Więc to życie zostało nagle przerwane i w taki dosyć brutalny sposób, co widać właśnie.
Żaden polski żołnierz nie powinien leżeć w ziemi porzucony, tak? To ci ludzie powinni znaleźć swoje miejsce spoczynku na cmentarzu obrońców Westerplatte, a nie gdzieś pod jakimiś krzakami.
Jesień 2019 roku. Westerplatte. Od kilku miesięcy archeolodzy odnajdują tu szkielety polskich żołnierzy.
Filip Kuczma, archeolog.
Jesteśmy przy drodze prowadzącej do pomnika obrońców Westerplatte. Z jednej strony mamy bazę, gdzie mamy po prostu baraki i po prostu część taką roboczą, gdzie spędzamy na przykład przerwy. Możemy się schronić przed deszczem. Natomiast teren tegorocznych wykopalisk jest po drugiej stronie, właściwie tego sezonu, bo również w tym roku badaliśmy z tej strony położone, właśnie od strony naszej bazy, budynek kasyna podoficerskiego.
Ten pierwszy moment, gdy znaleźliśmy kilka kręgów, kręgosłupa ułożonych w porządku anatomicznym, był już takim znakiem, że prawdopodobnie mamy do czynienia ze szczątkami zachowanymi. Jeżeli nie w całości, to w dużej części. Jest to na pewno bardzo emocjonujące przeżycie.
Jest to tylko fragment szkieletu, jest to od pasa w górę. W pierwszej chwili nam się nasunęło to, że prawdopodobnie jest to żołnierz opisywany w relacjach obrońców jako ten, który zwisał przyciśnięty fragmentem żebetonu w wartowni numer 5, przy której się w tej chwili znajdujemy. Wiele wskazuje, że to może być właśnie żołnierz z wartowni numer 5.
Tutaj widzimy zarys pierwszego wkopu grobowego i już oczyszczone szczątki obrońcy Westerplatte. Jak widać, są one mocno zniszczone w wyniku wybuchu. Czaszka w części potylicznej jest zgruchotana i spalona, co wskazuje na to właśnie, że mamy do czynienia z obrońcą wartowni numer 5, zniszczonej w trakcie bombardowania 2 września 1939 roku około godziny 18.
Na pierwszy rzut oka widać, że to jest kompletny szkielet. Taka wstępna analiza jest możliwa, aczkolwiek tutaj trzeba wspomnieć, że jest ten drugi etap, kiedy te materiały kości są przewożone do pracowni antropologicznej, do laboratorium i wtedy jest już przeprowadzona bardzo dokładna analiza. Czasami się weryfikuje te pierwsze dane, ale w przypadku tych szkieletów, tutaj zapewne koledzy, którzy będą się tym zajmować, potwierdzą, bo te cechy są bardzo wyraźne.
Jeśli identyfikacja tego szkieletu przebiegnie pozytywnie i dowiemy się, kto to jest, to rodzina, która być może się zgłosi, nie będzie nigdy widziała tego bliskiego w takiej formie, jak widzi go pani.
Nie wiem, to już trzeba by było się dopytać prokuratora. Możemy poznać, kto to jest, ale na podstawie badań genetycznych. Chyba, że będą jeszcze jakieś przedmioty, które będą identyfikowały tą osobę, więc rzeczywiście możemy wtedy poznać. Jeżeli nie będzie takich przedmiotów, to są, myślę, takie jak w przypadku innych materiałów szkieletowych, szkieletów odkrywanych z czasów II wojny światowej i po tym okresie będą prowadzone badania genetyczne. Czy rodzina zobaczy ten szkielet, to nie wiem, to już musi odpowiedzieć prokurator na to pytanie.
Tomasz Jankowski, naczelnik oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku. Z ujawnionych szczątków ludzkich, które już znajdują się w Instytucie Genetyki Sądowej w Szczecinie, pobrany będzie materiał kostny i podjęta będzie próba izolacji profilu DNA. Ale sam profil DNA z tych szczątków nic nam nie da, bo potrzebujemy materiał porównawczy od krewnych. Te badania szczątków żołnierzy Westerplatte będą dla zakładu priorytetem, więc mogę się spodziewać wyników w ciągu kilku miesięcy.
Kolejny dzień poszukiwań i kolejna informacja.
Piotr Kalka, archeolog Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku, oddział Muzeum II wojny światowej. Udało się odkryć tym razem pełen szkielet kolejnego, czyli drugiego już obrońcy. Był on zachowany w miarę dobrze, w przeciwieństwie do tego pierwszego, który, jak wiemy, był ofiarą rozerwaną podczas wybuchu wartowni numer 5. Szkielet numer 2 był szkieletem kompletnym, miał jedynie zniszczenia typowe, prawdopodobnie tak określił to antropolog, dla urazów powstałych w momencie wybuchu, czyli fala uderzeniowa zniszczyła temu żołnierzowi twarzoczaszkę. Był też ślad na miednicy od uderzenia odłamka i prawdopodobnie właśnie to było przyczyną śmierci tego żołnierza. No, po prostu fala uderzeniowa zmiażdżyła mu część głowy. Jest to tak naprawdę pierwsze odkrycie grobu obrońcy od 1963 roku. Tamto odkrycie było odkryciem przypadkowym przy poszerzaniu kanału portowego, natomiast pierwsze prace archeologiczne, ale i pierwsze prace ekshumacyjne wiążą się dopiero z działalnością naszego muzeum.
Teren był porządkowany, teren pola bitewnego, przez polskich jeńców cywilnych, czyli Polonię Gdańską, Polaków aresztowanych na terenie Gdańska i Gdyni. Już pochówki w tym czasie były, że tak powiem, dokonane, to znaczy ci żołnierze już spoczęli w grobach, ale nie wykluczamy, że z relacji archiwalnych wynika, że również w to miejsce byli donoszeni żołnierze polegli, którzy byli znajdowani w trakcie właśnie tych prac oczyszczających Westerplatte w innych miejscach. I tutaj po prostu byli składani, dokopywani, że tak to określę.
No to tak, tutaj ten obóz karny, który stał się później filią obozu koncentracyjnego w Sztutowie, funkcjonował do czerwca 1941 i w różnych okresach było tu od 200 do 2000 Polaków, którzy byli w niezwykły, okrutny sposób tutaj traktowani, tak? Bo oprócz tego, że byli głodzeni, to wykonywali prace fizyczne ponad siły przy bardzo skromnym wyżywieniu i często też w takiej odzieży, w jakiej zostali aresztowani, czyli w odzieży letniej pracowano na przykład w środku zimy, gołymi rękoma, usuwano drut kolczasty, wykorzystywano też ich jako takie żywe wykrywacze min, czy też żywe wykrywacze przeszkód przeciwpiechotnych, ustawiano ich w tyraliere i po prostu deptali ziemię na Westerplatte. No i też zaprzęgano ich, jak tak to można powiedzieć, do pługa. 16 więźniów ciągnęło taki wielki, olbrzymi pług drewniany i orało teren Westerplatte. W późniejszym tym okresie to był teren wykorzystywany przez wojsko niemieckie. No, głównie tutaj korzystano z basenu unicyjnego jako miejsca postoju okrętów i statków. Patrzymy na ten teren oczami żołnierzy z 1939 roku, to także my potrafimy odnaleźć te drzewa, które wówczas były świadkami tych wydarzeń. Wiemy, gdzie stały obiekty, w którym miejscu i tej wiedzy w Polsce w tej chwili nie ma nikt. Więc my jako jedyni też możemy oprowadzić i pokazać to Westerplatte, jak wyglądało. Pomijając te wszystkie przekształcenia terenu przemysłowe, czy takie powiedzmy tutaj betonowe aleje, jak ta dzisiaj w pobliżu niej znajdujemy, która pewnie też przykrywa niejedną cenną pamiątkę ze składnicy na Westerplatte. Tak patrzymy na taki krajobraz, który w niektórych miejscach bardzo przypomina akurat ten ze zdjęć z 1939 roku.
Najcenniejsze w tym historycznym krajobrazie są głosy archiwalne Westerplatczyków.
Pierwszego rannego widziałem ciężko rannego porucznika Pająka, którego sam tachałem jakiś czas na wartowni numer 1. W moich oczach i na moim ręku zginął kolega cywil na wartowni numer 1. Na placówce prom zginął kapral Kowalczyk, mój przyjaciel. Na jednym ze zjazdów umarł mój dowódca warty plutonowy Piotr Buder. Też się tak złożyło, że przy mnie umarł. To są przeżycia, które się nie da opowiedzieć. Swego czasu, będąc w Gostyninie, zorganizowałem z PKS-u wycieczkę. Mówię, oprowadzę ludzi, pokażę Westerplatte. Czy pani redaktor uwierzy, że ja przez 2 godziny nie umiałam mówić z tymi ludźmi? Dopiero jak się wypłakałem, zacząłem opowiadać, co było, jak było.
W dniu 1 września było 182 załogi razem z cywilami. W tym było 15 zabitych, i kilkunastu było rannych.
Nazywam się Leonard Piotrowski. Funkcję zbrojmistrza pełniłem tam na Westerplatte od 1930 roku.
Lukisz Michał, placówka elektrownia z kolegą Gawlickim.
Jestem Gawlicki Michał, dowódca placówki elektrownia.
Stanisław Zwierzchowski, celowniczy przy Moździerzu. Nie po rozbicia Moździerza byłem przy karabinach, przy karabinie maszynowy też celowniczy.
Malak Józef. Moja placówka była przy torze pod gołym niebem.
Ja nazywam się Uczyński Edward. Byłem dowódcą wartowni numer 6 w Koszarach.
Nazywam się Dejk Władysław. Pełniłem funkcję dowódcy placówki nad kanałem.
Jestem Dworakowski Julian. Byłem na wartowni numer 2.
Po wejściu w niewolę załogi, 3 tygodnie później przyszedł sam hitlerowski wódz, Hitler, i pytał się niemieckich oficerów, gdzie są te bunkry. Oni pokazują na różne wartownie, że to są te bunkry, a gdzie są reszta? No nie ma, roztrzaskane są. Byłem świadkiem osobistym, bo później wycofany byłem z jednym elektrykiem, Januszewskim, i ja jako tłumacz tam. I właśnie wywiad przeprowadzali przeze mnie, gdzie myśmy byli podczas najgorszego obstrzału. Pytał się Hitler przez oficera niemieckiego. Powiedziałem, że na stanowiskach. Na jakich? Odpowiada. Na tych przodzi, na polowych stanowiskach. Co byście robili, jak nasze wojska atakowali? Strzelaliśmy. No tak, mówił Hitler. U nas tyle zabitych i rannych, u nich garstka. Należy się żołnierzowi polskiemu pochwałę. Przez nas i pociski szły w środek zabudowania wszystkich, jak kasino i magazyny i koszary, a myśmy byli na pozycjach. To on twierdził tym, że dlatego my mamy tak mało rannych i zabitych, a u nich około 600. Tak twierdził Hitler sam. Potem poszedł do grobów, których ja byłem sam jeszcze też z cywilami niektórymi, chowaliśmy, i złożył hołd tam przed tymi grobowcami i odeszli. Co oni tam dalej rozmawiali, nie wiem, bo byłem na odległości około 100 metrów od nich. Także później mnie to powiedział jeden znajomy pracownik przed wojną, który pracował na budowni SS, który sympatycznie w 4 oczy mnie opowiadał to, co Niemcy między sobą powiedzieli.
Prezentuj, broń! Na lewo, chodź!
4 listopada 2022 roku na Westerplatte przyjechały rodziny odnalezionych i zidentyfikowanych bohaterskich obrońców Westerplatte. Ich pogrzeb odbył się ze wszystkimi honorami, z udziałem głowy państwa, prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy.
Szanowni Państwo, za chwilę na miejsce uroczystości przybędą trumny ze szczątkami bohaterskich obrońców Westerplatte.
Przyjeżdżaliśmy tu na Westerplatte, bo wiedzieliśmy, że tutaj zginął. Jego nazwisko widniało na pomniku, więc...
Dopiero 2-3 lata temu zidentyfikowano.
W 2019 roku, tak. Podczas tych badań.
Tak, tak.
No, jestem bardzo wdzięczny, że udało się odnaleźć szczątki mojego wujka oraz zidentyfikować jego ciało. Jestem zaszczycony, jestem dumny, że mam taką osobę w rodzinie.
Kapral Jan Gębura poległ podczas bombardowania w wartowni numer 5 2 września 1939 roku. Flagę odbiera pan Ryszard Celary.
Rozpoczęła się wojna i tu ich 300 przywieźli właśnie na Westerplatte. No i w drugim dniu chyba zginął.
A zdjęcia macie plutonowego pecelta gdzieś w kronikach?
Tak, on w naszym właśnie albumie był cały czas. My jesteśmy dumni w ogóle i wzruszeni w ogóle tym dniem, że akurat nas to spotkało, że mogliśmy tutaj być i przeżyć ten pogrzeb.
Zginął na Westerplatte. Pierwszego dnia został bardzo ciężko ranny.
Mój mąż bardzo płakał. Tyle powiem, bo to był jego ojca brat rodzony. Zawsze były opowieści właśnie o nim, jak zginął na Westerplatte. Wszystkie książki o Westerplatte były w domu i dużo się o tym mówiło.
Kapral Bronisław Perucki umarł w wyniku obrażeń odniesionych podczas nalotu 2 września. Flagę odbiera pani Grażyna Filipowicz.
Bratanica Bronisława Peruckiego.
Tak, to jest brat mojego ojca. Czujemy się szczęśliwi, że po prostu odnaleźliśmy to miejsce, gdzie możemy spokojnie przyjechać, oddać.
Ale jest wzruszenie, słyszę.
Jest, jest. Takie, pomimo, że się nie znało, ale jest.
To jaki to był stopień pokrewieństwa z państwem?
Znaczy to mamusi, to jest wujek.
Mojego ojca, brat rodzony. To było bardzo blisko.
To bliskie pokrewieństwo.
Bardzo bliskie, bardzo bliskie. Różnica między tatusiem a wujkiem to była 14 lat, nie? Także on zginął, brat Bronek zginął na wojnie, brat Józek. Zostało ich dwójka.
To już teraz będzie gdzie znicz postawik.
Legionista Józef Kita zginął 2 września w trakcie bombardowania w gruzach zawalonej wartowni. Flagę odbiera pan Stanisław Kita.
To jest nasz, mojego dziadka, brat rodzony. Kita Stanisław. Jesteśmy z województwa świętokrzyskiego, z Kielc. Teraz wiadomo, gdzie jest ten członek rodziny, gdzie są jego zwłoki, gdzie jego...
No i teraz wiadomo, gdzie będzie grób.
Tak, pytano się nas tam na pewno i pozostałych, gdzie chcą, żeby te zwłoki, czy na przykład te prochy, będziemy zabierać i nasz tam rodzinny grób gdzieś. No to od razu ja powiedziałem, że nie. Mówię, tu walczył, tu zginął.
I
nie,
tutaj będzie leżał. Będzie.
Tak, tak. A że się będzie przyjeżdżać, to zawsze to jest. Jak się będzie wjechać, to już miła droga. No jest, jak się jedzie, no bo jedzie się.
I wracacie po uroczystościach do domu?
Tak, tak.
Major Henryk Sucharski, komendant wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte, dowodził obroną składnicy przez cały okres jej trwania. Flagę odbiera pan Ryszard Bugajski.
Siostrzeniec majora.
Pan jest najbliższym krewnym majora Sucharskiego.
Tak wychodzi. Tak, bardzo, bardzo ważne to jest, no bo to już były te wszystkie uroczystości dawne, ale to takie były, myślę, wymuszone bardziej przez społeczeństwo, bo to tak było. A teraz no to już tak jakoś, myślę, że to już będzie ostatni ten pochówek.
Czy był jakiś kontakt z rodziną majora Sucharskiego, a innymi rodzinami Westerplatczyków?
Tak. Tak, przez dłuższy czas z porucznikiem Pająkiem, który walczył na Westerplatte. On w pierwszych dniach był ranny, bardzo często nas odwiedzał. Utrzymywaliśmy kontakt z panią Górnikiewicz, autorką
wspomnień o Westerplatczyka.
Tak.
I opracowań wielu.
Tak, tak. I jeszcze...
Ona jakby spajała, prawda, Westerplatczyków, póki tak, żyła
ona,
jeszcze.
Jak się z nią rozmawiało, to normalnie można było godzinami słuchać. Ona zna wszystkich Westerplatczyków, całą rodzinę. Wszystko wiedziała, przyściuteńka.
No już się czuję dobrze, no, że już to wszystko jest poza i że nie ma jakiegoś już tam takiego czegoś, że nie wiadomo co i gdzie i będzie i pochowany. I, no, prezent bardzo miły i w ogóle. No,
ja jeszcze powiem, że na pierwsze zaproszenie odpowiedzieliśmy nie, bo mówimy i wiek, i daleka droga i tak dalej. No ale zachęta była tak duża, że po prostu i teraz cieszymy się, żeśmy nie odmówili tego, bo uroczystość przepiękna.
Starszy legionista Zygmunt Ziemba umiera w wyniku odniesionych ran podczas bombardowania. Flagę odbiera pan Stanisław Jastrzębski.
Jesteśmy przy grobie Zygmunta Ziemby, który był bardzo bliskim kuzynem mojego ojca. Zginął, jak wiemy, zginął na Westerplatte. Pierwszego dnia został bardzo ciężko ranny. Bardzo się cieszymy, że te szczątki zostały rozpoznane, że można przyjechać, złożyć wieniec, pomodlić się. Taka uroczystość była bardzo, bardzo taka potrzebna. To znaczy, bardzo dobrze, że się państwo zainteresowało tym nareszcie.
No, Krzysztof Ziemba. Zygmunt Ziemba to był kuzyn ojca. Kuzyn ojca, oni się razem wychowywali. Ojciec był 17, rocznik on 14. Przeżywał to. Przeżywał.
Ile miał lat, jak zginął?
No, 25.
Urodził się?
14 roku.
A gdzie?
To jest Poręba Żegoty.
Starszy strzelec Władysław Okrasa zginął w trakcie bombardowania pod gruzami wartowni numer 5. Flagę odbiera pani Barbara Rąpalska.
Przez długi, długi czas tak naprawdę nic się w tej kwestii nie działo, chociaż pamięć wujka zawsze była żywa w naszej rodzinie. Babunia była wzruszona, miała łzy w oczach. Myślę, że tak naprawdę nigdy nie spodziewała się, że dojdzie do tego podniosłego momentu.
Plutonowy Adolf Petzelt zginął 2 września 1939 roku w trakcie bombardowania pod gruzami dowodzonej przez siebie wartowni numer 5. Flagę odbiera pan Mieczysław Adam Dobrzyński.
Pobrano materiał od tych osób i dopiero jakby wtedy zaczęliśmy się zbliżać coraz bliżej identyfikacji. Wymagana była ekshumacja brata, bo innej możliwości identyfikacji nie było.
Telefon był i później pan prokurator z IPN-u przyjechał po DNA brać ode mnie, od syna.
Tomasz Jankowski, naczelnik oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku. Już nie pierwszy raz dostaję takie pytanie od dziennikarza odnośnie uczuć i po raz kolejny będę musiał mówić o tym, że jestem prokuratorem i może nie, że uczuć nie mam, ale czuję satysfakcję, tak? Więc to jest takie jedyne odczucie, satysfakcja z dobrze wykonanej przez pracowników IPN, przez biegłych genetyków sądowych i przez pracowników Muzeum II Wojny Światowej. Taka satysfakcja wspólna nasza, że udało nam się zidentyfikować aż 7 z 9 poległych żołnierzy, których szczątki udało nam się odnaleźć.
Brak tych dwóch powodowany jest brakiem materiału genetycznego, materiału porównawczego?
Ten materiał porównawczy, który pobraliśmy od rodzin poległych żołnierzy, pochodzi on od krewnych z dalekiego stopnia. Niestety, żeby uzyskać opinię genetyczną, to najlepszym materiałem genetycznym jest materiał pobrany od rodziców bądź od syna, córki, braci, sióstr. Natomiast w przypadku tych dwóch żołnierzy, niestety ten materiał, który uzyskaliśmy, jest słabej jakości, tak kolokwialnie rzecz ujmując. Wytypowani członkowie rodziny nie byli w jednym momencie. Moje wyjazdy nie trwały tygodnia jednego i skończyłem, tylko faktycznie na przestrzeni kilku miesięcy przejechałem około 4000 kilometrów. Natomiast rozmawiałem z kilkudziesięcioma członkami rodzin. Ta praca w czasie to się rozciągnęła na łącznie na chyba około 2-3 tygodni ciągłej delegacji. Materiał był pobierany od bratanków, od siostrzenic, od ich wstępnych. W 2 albo 3 przypadkach to tak naprawdę opinia genetyczna została wydana i biegli byli w stanie stwierdzić tożsamość żołnierzy tylko na podstawie ekshumacji, które przeprowadzaliśmy, bo ekshumowaliśmy też matki tych żołnierzy, ojców, bo to jakby nie tylko od żyjących krewnych pobieraliśmy materiał, ale także w wyniku prowadzonych przez nas ekshumacji na cmentarzach. Dalej prowadzone są prace archeologiczne, dopóki nie zostaną skończone, ja nie jestem w stanie stwierdzić, że na pewno już żadnych żołnierzy nie znajdziemy. Faktem jest, że co najmniej 15 zginęło w czasie walk, natomiast losy pozostałych 6 albo 7 to albo zostali faktycznie ekshumowani i pochowani na terenie cmentarza na Zaspie, a może jakiś 1 albo 2 żołnierzy faktycznie gdzieś tam na terenie Westerplatte leży, ale to też nie do mnie to pytanie, tylko przede wszystkim do pracowników Muzeum II Wojny Światowej, którzy już od 3 lat prowadzą tam prace archeologiczne.
Flagę z trumny niezidentyfikowanego bohaterskiego obrońcy Westerplatte odbiera dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, doktor habilitowany Grzegorz Berendt.
Spodziewacie się, że jeszcze archeolodzy znajdą na tym terenie kogoś?
Mamy nadzieję, bo przecież kilku obrońców jeszcze gdzieś tam powinno być. W tym roku prowadziliśmy poszukiwania legionisty Krzaka, niestety w wytypowanych miejscach, w przypadku których występowały przesłanki, że tam mogą być szczątki tego żołnierza. Nie odnaleźliśmy szczątków. Nie wiemy, czy one nadal są na terenie, czy też coś się stało, co sprawiło, że te szczątki z terenu półwyspu zniknęły.
Filip Kuczma, kierownik działu archeologicznego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Patrząc na twarze tych ludzi, którzy mieli gdzie postawić znicz i położyć wieniec, bo w końcu stało się to takim prawdziwym grobem ich bliskich, to miejsce tutaj na Westerplatte, pewnie czuł pan i wzruszenie, i dumę, i ulgę, że tak się stało, że warto było.
Dokładnie tak. Tak jak pani powiedziała, wzruszenie, duma i zadowolenie z tego, że w końcu to miejsce powstało. 3 lata od odkrycia Westerplatczyków. Mamy gotowy cmentarz. Godne miejsce, gdzie ludzie będą mogli przyjść i złożyć hołd ludziom, dzięki którym teraz możemy czuć się Polakami i mówić i myśleć po polsku.